chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Artur Piotrowski. Witam cię.
Dzień dobry, witam. Witam państwa.
Musimy zacząć od gratulacji. Dostałeś nagrodę. Nagrodę na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, ale nie nagrodę za film, który by już istniał, tylko za projekt filmu szczególnego, filmu o Poznańskiej Piątce. Idziesz w kierunku filmu, bo znany jesteś przede wszystkim z największego widowiska pasyjnego w Europie, Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu. Jesteśmy w wywiadzie z chuliganem i zdaje się, że Poznańska Piątka to jest temat, który pasuje do tego akurat programu.
Na pewno, tym bardziej, że to byli weseli, radośni chłopcy, a no, jeden z nich to był artysta, komponował, chciał grać, prawda, pisał pamiętnik, gdzie napisał, że chciał zwiać z domu. Potem matka to jego sama wychowywała, ponieważ jego ojciec zmarł, kiedy był młody, mówił o Edwardzie Kazimierskim. No to
on tam pisał o swoich ocenach, że to w tym pamiętniku swoim, że to same oceny dostateczne, że księża Salezjanie nie są dumni i Janek Bosko też by nie był dumny z tych jego ocen. Pisał o dziewczynach, że mu się trzy albo cztery jednocześnie podobają. Tak, to, tak. To jest trochę taka historia jak z rapu, jak z utworów Pei, chłopaka z biedy, z dzielnicy, który odkrywa różne rzeczy w życiu, w tym także niektórzy z nich odkrywali muzykę.
Kazimierski był duszą artystyczną. Oni, znaczy to jest fenomen tych chłopaków, że jak ja się z nimi zapoznałem 25 lat temu, zaprosił mnie do współpracy przy pierwszym reportażu o nich taki ksiądz salezjanin Jan Gondro z Winograd. Czyli już nie było wtedy chyba na Winogradach, natomiast on mnie pamięta jeszcze jako chłopaka, który zawsze chciał robić filmy. I jak dostałem pierwsze materiały, no to się zachwyciłem. To gotowy materiał na film. I Kazimierski mieszkał na Łąkowej. A jego bliskim przyjacielem był profesor Stefan Stuligrosz, założyciel Poznańskich Słowików. Profesor Stefan Stuligrosz nosił w klapie cały czas zdjęcie Edwarda Kazimierskiego. Oni byli na tyle przyjaciółmi, że się odprowadzali. Profesor Stuligrosz mieszkał na Śródce i oni tak chodzili. A dobra, to gadamy. I na Łąkową, a dobra, to ja cię odwracam na środek. A dobra, tak jak między kumplami. I Kazimierski, tak powiedziałeś, wszystkie, tu tarczył się, czarnulka podobała, tu blondynka, szli do Częstochowy na pielgrzymkę ze swoim przyjacielem, drugim Franciszkiem Kęsym i wszystko ładnie pisał, bo nie tak, na piechotę się do Częstochowy i wrócili na piechotę. I pisał wszystkim, łącznie z tym, że mu się ta podobała, no normalny. I to wszystko było takie piękne, czyste. Drugi z kolei, taki wysuwający się na czoło, to jest Czesław Jóźwiak. To jest Zadzior. Był taki motyw. W 1939 roku szkoła, klasa, w której się uczył, czy cała szkoła nawet, poszła do Teatru Wielkiego tutaj do nas, naszej opery, na przedstawienie. No i Czesław Jóźwiak siedział na balkonie i obok siedział kolega. Ja to wiem z ust jego siostry rodzonej. Nagrałem jego siostrę rodzoną Klinika, siostrę Franciszka Kęsego i księdza Leona Musielaka. Nagrywałem w drugiej połowie lat 90. na pierwszej kamerze cyfrowej, która była w Poznaniu, trzyprzetwornikowej, także jest to dobra jakość. Ja teraz do tego wracam.
Zajmowałeś się tym, kiedy jeszcze nikt się tym nie zajmował, bo teraz jest o Poznańskiej Piątce troszkę już głośno. Tak, były oprawy kibicowskie o Poznańskiej Piątce pielgrzymce kibiców. Ksiądz Jarek Wąsowicz to kibicom w Polsce mówił. To już coś o tym wiadomo. Książki jakieś się ukazały, a wtedy nikt tego jeszcze praktycznie nie wiedział.
Książkę napisał pan Marian Orłoń. Tak naprawdę to była tylko przykrywka, bo to była książka Leona Musielaka. Pierwsza książka o Piątce w latach 80. wydana. Potem pamiętam, że taką broszurę napisał Michał Gryczyński. W każdym razie z Jóźwiakiem było tak. Opera i bohater główny śpiewa arię, po czym umiera, a kolega strzelił z procy w niego i trafił. No i on, jak umarł, to krzyknął tego. No i afera, wyszedł dyrektor, kurtyna. Kto to zrobił? No i wszędzie dochodzenie. Kto to zrobił? Jóźwiak, ty jesteś prawdomowny, powiedz, co to zrobił. Nie powiedział. Następnego dnia przed ojcem do szkoły, do dyrektora i było tak, że dyrektor powiedział, żeby się przyznał, kto to zrobił, on tego nie zrobił i nie dostał promocji następnej klasy za to zachowanie. Potem ten skruchę wyraził, który to zrobił, ale i tak dyrektor nie cofnął mu jakby tej kary. Ale rozpoczęła się wojna.
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej.
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej.
Oraz Tobie, Maryjo, Królowo Korony Polskiej.
Oraz Tobie, Maryjo, Królowo Korony Polskiej.
Stać na straży idei narodowej Wielkiej Polski.
Stać na straży idei narodowej Wielkiej Polski.
Kiedyś zaszedł mu nauczyciel za skórę. No to poszedł i... Ale on miał rację tak naprawdę, Jóźwiak. No to poszedł do niego do domu, dzwonił tym dzwonkiem dzwonił i uciekał. On wychodził, patrzył, kto jest, aż wreszcie mu włożył zapałkę za dzwonek, no i uciekł. Także no takie młodzieńcze historie.
Czyli beatyfikacja chłopaków łobuzów z dzielnicy, w dodatku narodowców, bo Narodowa Organizacja Bojowa. Tak. Nic bardziej już nie politycznie niepoprawnego wyobrazić sobie nie można, mówiąc tymi oczywiście kategoriami dzisiejszego świata.
Myśmy z profesorem Stoligroszem, nie wszystko tu mogę powiedzieć, bo jestem zobowiązany do tajemnicy, ale opowiadaliśmy sobie właśnie, o czym oni prowadzili rozmowy, prawda, i no normalni chłopacy, nastoletni, tak jak to zawsze, i tylko że wtedy była inna kultura, inne wychowanie, dwudziestolecie międzywojenne, to jest to ten czas pobytu po 123 lata niewoli. Projekt został nagrodzony na Pitching Forum, czyli to jest takie przygotowanie, rewelacyjne warsztaty, polecam każdemu, kto chce robić dokument przygotowujący do przedstawienia propozycji dla zamawiających. Była Telewizja Polska, Polsat, Narodowe Centrum Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej, już inne jeszcze platformy. I ten pitching trwa tak, że 3 minuty pokazuje się trailer, 4 minuty mówi się o projekcie i potem są pytania. No i zrobił bardzo duże wrażenie. Wszystkie projekty były znakomite. NMS Piątka, po prostu to jest historia niespotykana, kiedy piątka kolegów przed wojną razem idą walczyć na front. Jóźwiak walczy na froncie, jakby walczy w bitwie pod Koronowem. Reszta chłopaków też idzie, ale nie dostaje mundurów ani broni, wraca do Poznania.
Oni trochę zajmowali się działalnością wywiadowczą, można powiedzieć.
Później.
Namierzali Volksdeutschów.
Tak, wprowadził ich Czesław Jóźwiak do Narodowej Organizacji Bojowej, ponieważ jego wujek, Lech Masłowski, był w tej organizacji i Jóźwiak stworzył własną piątkę. I to był właśnie Czesław Jóźwiak, Edward Kazimierski, Jarogniew Wojciechowski, Edward Klinik i Franciszek Kęsy. Jeszcze, co ciekawe, tak naprawdę było ich 6, bo jeszcze był Henryk Gabriel, tylko że Henryk Gabriel był jakby brany pod uwagę wzięcia do przystąpienia do Narodowej Organizacji Bojowej, ale to właśnie jakby on nie brał bezpośredniego udziału w rozpoznaniu Śródmieścia, Poznania, przecież oni składowali broń, przygotowali broń, bo szykowało się powstanie, które nigdy nie miało miejsca. Nastąpiła wsypa, człowiek o pseudonimie Janus. Wsypa, wiem, że jednego wieczoru 70 osób zostało aresztowanych.
Stać na straży idei narodowej Wielkiej Polski.
Po wojennej porażce pojawiła się myśl, aby włączyć się w ruch oporu. Wstąpiliśmy do Narodowej Organizacji Bojowej, do grupy harcerskiej Lecha Masłowskiego.
Czesiu, stwórz w naszej organizacji własną piątkę. Wasze zadania to wywiadowcze rozpoznanie Śródmieścia.
Tak mi, Panie Boże, imiące jego syna, dopomóż.
21 września został aresztowany Edward Klinik, 1940 roku, prosto ze sklepu z pracy. A 2 dni później, w poniedziałek, 23 września, cała reszta. Oni poszli w niedzielę do mamy, do rodziców Edwarda Klinika. On mieszkał na Zielonej 1. I pytali, rozmawiali, co zrobił znowu Jóźwiak. Jóźwiak, tata mówi Jóźwiakowi tak, słuchaj, wyjedź do rodziny poza Poznań, do Wielkopolski, tam będziesz bezpieczny. A mówi, nie, ja wiedziałem, co robię, piwa naważyłem, jeżeli mnie będą szukali, to potem was skrzywdzą, ja biorę odpowiedzialność za siebie. Kazał się okładać swojemu bratu, bić pasem, patrzeć, ile on wytrzyma. Bo nie chciał wydać kolegów, prawda? Nie proszę sobie wyobrazić, że 2 lata de facto Oni cały czas tu, począwszy od domu żołnierza, siedziby gestapo, gdzie były tortury, bicia, potem Fort VII, pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich, tak naprawdę.
My sobie nie wyobrażamy tego przeciętnie, nie wiem, poznaniacy, tak. że tam zginęło tyle ludzi, co w Katyniu, tak naprawdę. Tak,
tak, tak. Tak.
Nie, no, Fort... to coś, to jest tak. 2 kilometry od Jeżyc, tak, od mojego domu.
Po Forcie VII trafili na Młyńską i znowu Jóźwiak dostaje w kość, ponieważ jego ojciec był policjantem. A tam siedziały bandziory. No to bandziory sprały Jóźwiaka za to, kim jest jego ojciec, bo część tych bandziorów powsadzał jego ojciec, prawda? Potem wylądowali we Wronkach, ale...
Ale tam zdaje się, że Eda Kaźmierski coś pomógł z tymi bandytami, coś im troszkę przetłumaczył.
To możliwe, no oni w ogóle wzajemnie, bo tak, na Forcie VII rozpacz, utyskiwania, jęki, no Fort VII to przecież skaźnia tego typu, że niedaleko na Alei Polskiej było kasyno. No i Niemcy przychodzili i potem ci, co pracowali w obozie, pijani, przychodzili i sobie robili zawody. Tak jak Piątka siedziała na przykład w bunkrze, gdzie było 80 osób, tam zmieściłoby się 20-30 osób, to oni wkładali lufę pistoletu przez dziurkę, przez wizjer i sobie strzelali. Kto ile więcej ustrzelił, no to ten wygrywał, prawda? To tam kilka takich ekscesów, ale dochodziło do czegoś takiego. Albo wycieczka w Karpaty, tak zwana, czyli szli na górę bunkra i kazali się im jakby kulać z góry na dół, tak, że roztrzaskiwali sobie głowy więźniowie. Ominęło to Piątkę. Natomiast oni byli traktowani jako więźniowie polityczni, dlatego że udział w Narodowej Organizacji Bojowej, bo tu Poznań to jest kraj warty, to nie tak generalna gubernia, wszystkie te, jakby to powiedzieć, łapanki, wywózki na Sybir. U nas to były takie bardziej, też się to zdarzało, tylko bardziej były takie procesy, my byliśmy w kraju warty, jakby w Rzeszy, wcieleni. No i Piątka miała proces, już we Wronkach siedzieli na pojedynczych celach, to było kolejne więzienie, gdzie był napis Hochverrat, czyli zdrada stanu.
Czyli oni, działając w Polskiej Narodowej Organizacji Bojowej, zdradzili III Rzeszę, której byli obywatelami, tak? Tak, tak to miało być, tak?
Tak jest, tak jest. To jest cała paranoja. I oni mogli, dwóch z Piątki urodziło się w Niemczech. Mieli możliwość podpisania Volkslisty. Niemcy im to cały czas poddawali, nie zrobili tego. Powiedzieli, że oni idą razem i jakby nie ma o czym mówić. Później wylądowali w Berlinie. Wojciechowski pojechał do Szpandau, ponieważ od P szli do Szpandau, a reszta była w Neukölln, ale też na pojedynczych celach. Oni tak, śpiewali i pobożne, i radosne pieśni. Oni ciągle się podtrzymywali na duchu, ciągle podtrzymywali współwięźniów. Na Forcie VII podczas rewizji wyrzucili różańce do kosza. Oni te różańce wzięli, wyciągnęli. No, to jest jakaś też forma heroizmu, prawda? No, przecież mogli ich od razu czapa, oni się, i kula w łeb, czy nawet no, i ciężkie roboty i tak dalej. Potem po Berlinie wylądowali w Zwickau, z kolei duży obóz pracy. I 1 sierpnia 1942 roku zapadł wyrok, zdrada stanu, za próbę oderwania, za oderwanie części państwa niemieckiego od Rzeszy.
Nie żałuję, że w tak młodym wieku schodzę z tego świata. Teraz jestem w stanie łaski, a nie wiem, czy później byłbym wiernym im przyrzeczeniom. Bardzo was przepraszam raz jeszcze z całego serca za wszystko zło. Przebaczcie mi. Idę do nieba. Do zobaczenia. Już idę.
No i chłopcy zostali zgilotynowani właśnie w odstępie 20 minut wieczorem 24 sierpnia 1942 roku. Piękne listy spod gilotyny, które były bardzo ważnym elementem w procesie beatyfikacyjnym, bo chłopacy zostali beatyfikowani wśród 108 męczenników II wojny światowej jako świeccy. Było 9 osób świeckich. I Piątek, ta cała historia. Oni przed wojną poznali się w oratorium u księży Salezjanów na Wronieckiej. Jakby Kazimierski...
Beatyfikowani przez Jana Pawła II. Tak. Tych, co nie znają historii poznańskiej Piątki.
Tak, beatyfikowani przez Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Święto wspomnienie liturgiczne wypada 12 czerwca.
Jan Paweł II to traktował, zdaje się, że jako coś szczególnego, to znaczy to, że zostając papieżem ma obowiązek odkopać tę historię, odkopać tych męczenników, tak. Pamięć o nich, która miała być przez historię, która działa się później przez komunizm, przez to wszystko zapomniane raz na zawsze.
Kandydatów na beatyfikowanych było prawie 200, czy 180, jednak przeszło tylko 108. A ksiądz Leon Musielak, wychowawca piątki, salezjanin, który, bo tutaj przed wojną na Wronieckiej, bo ten klasztor został postawiony w XIII wieku, tu zamieszkiwały siostry Katarzyngi, były różne jego koleje. I salezjanów sprowadził kardynał Edmund Dalbor do Poznania. No i tutaj to jest kościół, który nie miał parafii, więc tutaj ci salezjanie, którzy byli, to byli pasjonaci nauki, pasjonaci tego wychowania młodzieży. Oni wszyscy studiowali na uczelni. Wielu było doktorów na UAM-ie, na Uniwersytecie Poznańskim wtedy. No i Leon Musielak, piękne, szlachetne twarze tych salezjanów. I Leon Musielak jakby wierzył w ich świętość. Zresztą jak oni... Podobna jest taka notacja księdza, który prowadził jakby spowiedź, namaszczenie i przygotowanie do śmierci, że oni zmarli w opinii świętości, jako że oni będą kiedyś świętymi. No i ksiądz Leon Musielak wierzył w to do końca. Ja się nawet tak troszeczkę zakolegowałem, bo byłem pełen podziwu dla tego księdza, był niezłomny. Wchodził, bo miał zawsze patriotyczne kazania na Wronieckiej w czasie komunizmu. I no i co chwilę go wzywali na UB. I on wchodził na tę UB i na cały gmach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! No i to tak... No.
Wiesz, to, bo to
kapłan niezłomny. No, w sensie on jeszcze uciekł z Kozielska, prawda, na pieszo do Polski. I on miał taki salezjanin prawdziwy, skromny, nie w ogóle cały czas jakby wychowanie, bo to jest jakby fenomen tego systemu Jana Bosko wychowawczego, dlaczego młodzież w tamtych czasach tak lgnęła, bo jakby ci salezjanie byli bardzo prawdziwi, tacy...
Ci chłopacy, piłka nożna, trylogia, wszystko. To widać, to polskie wychowanie. Tak.
I modlitwa, i wspólne wyjścia, no tam była taka radość, taka no, ja jakby to też znam, bo kiedy byłem ministrantem i lektorem, to właśnie u salezjanów w Radach, bo to jest, ja się urodziłem na Osiedlu Przyjaźni w Poznaniu, tam wtedy było 100-150 też chłopaków, ministrantów, czasem setka służyła do mszy, no to są wspomnienia po prostu kapitalne, te wyjazdy letnie, są ci salezjanie, którzy tutaj byli wtedy, ja pamiętam jako młody chłopak, zawsze oni każdego dostrzegali. Była różna młodzież. O każdego się troszczyli. My jak się spotykamy czasem...
Tam się też spotykali ministranci z innych parafii, bo ja byłem ministrantem, lektorem na Sołaczu. Czyli blisko.
Oczywiście. Tylko ja to pamiętam, bo ja chodziłem też do szkoły muzycznej na Głogowską równocześnie i do 30 na Przyjaźni i po prostu nie za bardzo miałem czas na inne rzeczy. Takie jak ten... A też się tak zdarzało, że się służyło jeszcze w tygodniu i te wyjazdy, nie na wszystkie, ale ta atmosfera była, jakby ja to pamiętam, wszyscy, jak zawsze się spotykamy na ulicach, no bo to przyjaźni, tam nie mieszkam, ale my się często spotykamy jakoś tam na ulicy.
Jest jakiś szczególny charyzmat salezjanów, który jest odczuwalny, no, kiedy się spojrzy na pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. Tak, różne zakazane gęby, ludzie o niełatwych życiorysach. Ta legenda poznańskiej piątki bardzo właśnie w tym środowisku kibicowskim działa. To widać, że to jest coś takiego, taki wzorzec, którego często w tej III Rzeczpospolitej, czy to w szkole, czy w mediach nie było, że o tym się długo nie mówiło w tych czasach, kiedy ty zaczynałeś nagrywać świadków, no bo to jest szczególne, bo ci świadkowie już dzisiaj nie żyją w większości, tak?
Ja mam godzinną rozmowę z księdzem Musielakiem, z siostrą Jóźwiaka Czesowa, bo ona też opowiadała różne historie takie i cudawianki z całego życia właściwie. Natomiast ta metoda świętego Jana Bosko to jest taka, żeby być uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem. Ta piątka tak postawiła. Jak Kazimierski nie dawał rady w szkole, to poszedł do pracy. Wiem, że któryś z księży mu załatwił pracę jako mechanik samochodowy, już ma te zdjęcie, on tym już autorytetem dla chłopaków był, no bo on się znał na samochodach, wiedział co i jak. Ta historia jest fascynująca, bo ta piątka przed wojną, po wojnie w organizacji bojowej, w więzieniach, zgilotynowana i beatyfikowana razem. To jest w historii Polski na pewno niespotykane.
W ogóle jednak gilotyna w XX wieku to jest świadectwo jakiegoś szczególnego barbarzyństwa, kiedy sobie pomyślimy, że Irena Bobowska jest skwer Ireny Bobowskiej, niepełnosprawna dziewczyna, która redagowała gazetki i je na wózku rozwoziła, tak została zgilotynowana. Jest to jednak szczególny akt barbarzyństwa.
No właśnie, podczas pitchingu jedna z osób była przekonana, że gilotyna skończyła się podczas rewolucji francuskiej. A to się okazało, że na Młyńskiej gilotyna była jeszcze wykorzystywana w latach chyba 50., 60.
Co jeszcze zostało do zrobienia, kiedy film o Poznańskiej Piątce będzie gotowy?
Teraz transfery trzeba przeprowadzić z tych cyfrowych materiałów na dyski, porządnie to obrobić i dźwiękowo. I też zrobić dokumentację wszystkich fotografii, porządnie nagrać, dlatego że film będzie się opierał głównie na archiwaliach, ale też pokaże wszystkie miejsca, gdzie Piątka była. Tak bardzo dobrze sfilmowane z pomysłem. Natomiast chcę też pokazać proces, jak to wszystko wyglądało, żeby zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi, za co oni zostali, jakie są wyroki, jakie są procedury. Bo to pokazuje ich drogę do świętości, można powiedzieć, ich postawę jako chłopaków. Dlaczego oni takie listy napisali do gilotyny, jak pokazywałem na pitchingu materiały, no to wszyscy po prostu myśleli, że to są jakby piszą wysokiej klasy święci ludzie. A to po prostu jest taka duchowość,
która... 20-22 lata mieli wtedy, tak?
Tak, 20-23, jak zostali zgilotynowani, tak. Czyli aresztowani 17-20, 17-20, 18-21.
Czyli można powiedzieć, że bogatemu trudniej przez ucho igielne, a czasami temu, który żyje tak normalnie, tak?
Tak, tak.
Potrafi osiągnąć i bohaterstwo, no i ciężko dzisiaj to słowo w dzisiejszych czasach przechodzi przez usta, świętość. Tak.
Oni też w celach modlili się, odprawiali sobie nabożeństwa, nowenny, pościli w Zwickau. Były słabe racje, oni fizycznie pracowali, jakieś skórki od ziemniaków zbierali spod wagonów, prawda, i jeszcze się tym dzielili ze współwięźniami. Rodzice ich też w międzyczasie próbowali wyciągnąć z więzienia, były takie próby, ale oni jakoś tak, oni cały czas mieli nadzieję, że wyjdą.
Nie pękli do końca, można powiedzieć.
Tak, nikogo nie wydali jakby do końca. Myślę, że prostsze by było dla Niemców, gdyby oni po prostu wydali, wyszli i mieli święty spokój, nie? Albo podpisaliby Volkslistę i wszystko było jasne, a tak się okazało, że tak się nie stało.
Byli patriotami, do ojczyzny przywiązani, żyli w trudnych czasach, między wojnami, w konspiracji działali, gazetkę rozpowszechniali, no i spis Volksdeutschów staradnie sporządzali. Zostali zdradzeni i aresztowani, do niewoli oddani, często torturowani, nikogo nie wydali, w więzieniu dojrzewali, mimo strasznych przeżyć swoją wiarę umacniali, starali się trzymać razem, nawzajem sobie pomagać, znaleźli w sobie siłę, by się nie poddawać.
Jesteś specjalistą od takich tematów, powiedzmy o tym, z czym kojarzysz się ludziom przede wszystkim w Poznaniu, czyli to największe pasyjne widowisko w Europie, Misterium na Poznańskiej Cytadeli. Poznańska Cytadela dla ludzi urodzonych w latach 70., dzieciaków nas wtedy, się kojarzyła z komunistyczną agitacją najróżniejszą. Gnano nas na tą komunistyczną wtedy Cytadelę, pod ten dzwon pokoju, gdzie teraz są te organizowane przez ciebie misteria w 86 roku. To powstanie tego dzwonu pokoju się wiązało z tym, że Jaruzelski miał występować w ONZ-cie, generał Baryła, to jeden z tych tam Baryła, Oliwa i tych, z których nazwisk wtedy w dowcipach w PRL-u się śmiano. Pamiętam, jak nas wysyłali jako dzieciaki na Cytadelę, żeby porządkować groby. No i przy tym porządkowaniu grobów nikt nie chciał, dziecięce oczywiście wybryki, nikt nie chciał grobów sowieckich wtedy grabić, i polskie tak, tam były angielskie czy amerykańskie, to tak, a sowieckie to się łobuzy wymigiwały, w efekcie ci grzeczniejsi te sowieckie grabili, to takie opowieści z dzieciństwa. ta rzeczywistość tej cytadeli, gdzie jeszcze do dzisiaj jest to muzeum, gdzie tam stoją te sowieckie tanki i różne inne, no i w tą rzeczywistość ty wkraczasz w końcówce lat 90. z tym misterium pod tym dzwonem pokoju. Jak to było?
W 1998 roku powstało pierwsze misterium 3 kwietnia w amfiteatrze na Cytadeli. To jeszcze nie było pod dzwonem. To miejsce dlatego, że ja pamiętam, wtedy robiłem film 2 lata wcześniej, właśnie w amfiteatrze też siedziałem, tam akurat taki pomniczek jest i tam jeden bohater wchodził i to miejsce było jakieś takie bliskie. Pomyślałem, że to jest jedyne miejsce tak naprawdę, żeby to pokazać. I to miało swój klimat, bo to nawiązywało trochę do tragedii greckiej, tak jak jest ten amfiteatr, niestety nieczynny już, zrobiony. A w 99 roku powstało też widowisko teatralno-filmowo Piątce Poznańskiej. Z racji beatyfikacji chłopaków w 1999 roku, i to widowisko było powtórzone w 2000 i w 2002. Zostały zrealizowane kilka scen i ono się przeplatało. Wtedy było wojsko też, pirotechnika. No, myślę, że te osoby, które przyszły, to się wzruszyły. 9-8 było tak, na koronie amfiteatru stała ostatnia wieczerza, ogród oliwny, i potem wszyscy szli razem górą do amfiteatru i tam było ukrzyżowanie. A w 99 było odwrotnie, że zaczynało się w amfiteatrze. Przez tyle osób, że się ludzie nie pomyślili. Kilka znajomych osób mówiło, że się po prostu nie dostało. No i trzeba było w tym 2000 roku już znaleźć nowe miejsce. No i to tak się wszystko poskładało, bo tak, rozpoczęcie nowego stulecia, tysiąclecia, wielki jubileusz chrześcijaństwa, wszystkie te uroczystości też z Ojcem Światowe Dni Młodzieży, z papieżem. Ja wtedy miałem taki czas, że jakby poznawałem też Jana Pawła II, w sensie fascynowałem się tym, jakie ma podejście, sposób mówienia, sposób dialogu z ludźmi, porwania młodzieży.
Ja wtedy jeździłem, 97-99 rok, po całej Polsce robiąc reportaże do Gazety Polskiej i to w ogóle byłem jedynym dziennikarzem, który nie dostał akredytacji, bo myśmy wtedy troszkę rozrabiali z tym Aleksandrem Kwaśniewskim na ulicach, tam było takie obrzucenie Kwaśniewskiego jajami w Paryżu, no tego typu historie. No i w efekcie dziennikarze wszelkich mediów dostali akredytację. Ja jej nie dostałem i to był świetny, bo mi się skojarzyło z tym, co mówisz, tak, świetny pomysł na rodzaj pisania reportażu. To znaczy ja...
Byłeś między ludźmi.
Byłem między ludźmi, byłem w ostatnich sektorach F, E, gdzieś tam, czasami nie dojechałem na początek, przysłuchałem ludzi w PKS-ie, w pociągu, w każde miejsce nawet nie dotarłem, więc niekiedy wchodziłem do jakiegoś baru mlecznego i tam był telewizor. To pokazywało, jak to było niesamowite, to znaczy, że Jan Paweł II był taką jedyną postacią, o której zwykli ludzie wtedy nie mówili oni, tak? No bo politycy to byli oni,
tak.
A Jan Paweł II nie był oni, to nawet by ludziom tak przez gardło nie przeszło, można powiedzieć. On w tym Krakowie, czy nie, w Wadowicach mówi, na tych mówili ogórcorze, na tych mówili coś tam, on miał straszne wyczucie właśnie tych dzielnic, tego. Ja w Krakowie patrzyłem, takie zakazane dzielnice i tam najwięcej flag, nie?
Tak. Nie no, wszyscy byli wtedy jedno. Jakby człowiek wychodził z tego spotkania poruszony tym, co zostało powiedziane, ale też umocniony wspólnotą. I to są czasy, no ja jestem szczęśliwy, że w tych czasach żyłem. Że są takie wspomnienia.
Powiedzmy, jak to się odbywa, no bo to jest około 1000 osób zaangażowanych przy tym wszystkim. Potężne i tłumy i zobaczymy to padający deszcz w czasie jednego z tych widowisk. Tak. Setki statystów.
Znaczy my nawet statystów, nie to, że statyści, tylko bardziej to jest tłum, to bardziej my taką relację osobową nawiązujemy, bo to już teraz rodziny z dziećmi, te osoby, które występowały wtedy jako 20-latkowie, 20-kilku, to już teraz ich dzieci. Rzeczywiście jest ponad 300 osób występujących, a 50 jest osób, które występują w rolach epizodycznych, a reszta tak zwany tłum, około 200 harcerzy, 300-osobowy chór połączony z 6 chórów poznańskich nagrał muzykę jakiś czas temu, a to się w ogóle wszystko zaczęło w poznańskim chórze Polichymnia, ponieważ utwory pasyjne, ja w tym chórze śpiewałem 12 lat, od 91 roku. Jest taki utwór Crucifixus Antonio Lottiego, 8-głosowy. No to jakby to ciarki zawsze, jak to się wykonywało, to zawsze przechodziły. No i te obrazy jakoś tak kształtowały. No i potem to nikt nie miał doświadczenia w organizowaniu takich tematów. Po prostu szło się, nie, komórek nie było, żadnych maili. To pierwszą komórkę miałem chyba jesienią 98 roku. To wszystko było zawsze na słowo i to był tamten czas piękny, że nie było, że po prostu słowo to było słowo. Nie to, że się zmienia za 5 sekund, się odwołuje. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy, natomiast słowo było zawsze... A jak ktoś nie dał słowa, się po niego jechało, ktoś dałeś słowo do roboty.
Tak. Wiesz co, popytałem różnych twoich znajomych i mówią, że tak. Po pierwsze ogarniasz to wszystko, znaczy jesteś w stanie ogarnąć 1000 osób i wszystko, w jaki sposób to pokazać, nagłośnić, w jaki sposób tych ludzi dopasować, żeby wszyscy zdążyli, jeszcze żeby to zadziałało. Druga opinia, którą usłyszałem, to była taka, że jesteś człowiekiem nieznośnym całkowicie, ponieważ nie wobec tych, którzy uczestniczą w tym, tylko potrafisz wydeptać wszystkie możliwe ścieżki, żeby to u różnych urzędników zalegalizować. Wchodzisz ludziom na głowę, żeby pomogli w tym. Także musisz mieć te dwie twarze tutaj, te cechy, tak, jedne i drugie, tak?
To na początku było tak, może teraz to już też są współpracownicy, którzy załatwiają te organizacyjne tematy. Natomiast w niektórych rzeczywiście obszarach trzeba jeszcze podrążyć, bo czasem się zdarza, że się komuś czegoś nie chce, albo ktoś czegoś zapomniał, albo też ja czasem nie do końca też uda się to zrobić.
W tych misteriach widać myśl, tak? Widać podejście i artystyczne, i religijne, ale także myśl, kiedy słyszymy Jana Pawła II mówiącego: niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, no to się myśli o tym, co się dzieje w Poznaniu, o tym, co się dzieje z chrześcijaństwem, co się dzieje z ludźmi, kiedy później wybierasz bardzo trafnie te słowa Jana Pawła II, że to jest dzisiaj nam potrzebne, może bardziej niż w jakichkolwiek innych czasach.
Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem zakorzeniony dialogu z Bogiem samym, z Ojcem, przez Syna, w Duchu Świętym. Dialog zbawienia. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością.
To jest 79 rok Kraków.
Tak. No więc tak. Przypominając ten 79 rok, coś też powiedzieć, tak?
No, to jest tak, że ta scena została właśnie po śmierci Ojca Świętego. Wtedy były 2 lata przerwy, 2004-2005, bo no, chciało się robić, ale już nie było, bo to się rozwinęło, a finansów nie było. No to po prostu już się pewnych rzeczy nie da zrobić, jak się nie da. No ale potem jakoś to się przekręciło na tyle, że rozpoczęliśmy znowu i misterium 2.6 zaczęła się scena finałowa papieska. I ta ścieżka jest jakby ten tekst jest. Czasem jest, to pierwsze słowa to chyba były z Pielgrzymki Józefa Świętego do młodych, tutaj w Poznaniu w 97 roku, to były chyba pierwsze, potem to zmieniałem na, potem jeszcze trochę z Miłosierdzia z 2002 roku. No to tak można być co chwilę cytować, tylko te słowa bardzo pasują. No ludzie mają wolność, wybierają to, co im propaganda podsunie, różna i łatwość. No bo to jest tak, że człowiek mówi, że ma wolny wybór, ale to tak nie jest do końca, bo człowiek jest poddawany różnym propagandom, w mojej obserwacji.
Wiesz to, bo wielkie słowo, ja pamiętam, jak to było w tych 90-tych latach, że 89 rok, ja mam wtedy 17 lat, ty masz 14, tak. I idzie ta moda na taki antyklerykalizm. Dawniej rządzili czerwoni, teraz rządzą czarni, to wszystko w tym kierunku idzie. Niektórzy myślą, że ta laicyzacja jest już nieodwracalna. No po czym okazuje się, że później jest jakby kontestacja młodzieży wobec tej postkomuny wracającej. Tak. Później są pielgrzymki Jana Pawła II w 97-99 roku i są, pojawiają się i to troszkę o tym zacząłeś mówić, te wielkie tematy, tak? Pojawia się święty Wojciech, tak. Pojawia się historia w tym wszystkim, pojawia się ten Giewont i oprócz tego, że Jan Paweł II był potrafił rozmawiać z ludźmi z dzielnicy, to potrafił przywoływać historię, tak? Przywoływać ją w ten sposób, że ona stawała się aktualna w jakiś sposób, że też stawała się teatralna. Tak. To chyba jakoś tak działało, nie?
Znaczy, no, przede wszystkim jak ja miałem to szczęście poznać Ojca Świętego osobiście, uczestniczyć z nim w mszy świętej w kaplicy w Watykanie w 2001 roku. Miałem taką audiencję związana z piątką notabene, ale nie chcę tego teraz poruszać, bo zostawiam to, no jak będzie już dokument gotowy, to wtedy chętnie opowiem. I pamiętam, że on klęczał po mszy jeszcze, tak jakby miał się wrażenie, że Ojciec Święty dźwiga cały świat, że on jakby autentycznie wszystko obejmuje, że on całym sobą, jakby to powiedzieć, całym sobą dźwigał tą rzeczywistość. Jakby ofiarował, bo tak jak piątka i wiele osób, które kochało ojczyznę, na pewno się ofiarowywały za tą ojczyznę. Taka ciekawostka, kiedy była bitwa polsko-ukraińska w 1900, na zakończenie chyba, dzieci lwowskie to 1918 chyba, prawda?
Orlęta, tak.
Tak, to było tak, że zakończyła się ta bitwa w momencie, kiedy ostatni franciszkanin wyzdrowiał z klasztoru franciszkańskiego tam na tym, czyli zawsze ta ofiara, pokuta, to wszystko, z czym to jest jakby miłość, sens miłości, sens cierpienia, tak jak Chrystus na krzyżu, tak no sens, po co się poświęcać, po co to nie ma, dlaczego to robić, jak można sobie po prostu żyć na...
Tak, tak, no, w tym przesłaniu Jana Pawła II to było bardzo silne, bo i on też było takie jego kazanie w Londynie do emigracji, tak, on mówił, to wy jesteście z tego miejsca, gdzie jest centrum tej polskości przedwojennej, tak, tak. Czyli on czytał emigracyjnych pisarzy, tak, poetów, tak. Ta ciągłość i pójście w pustynię PRL Loską z tą ciągłością, tak. to była jedna z najważniejszych rzeczy dla niego w wymiarze polskim przynajmniej.
Znaczy, to był genialny umysł, była osobowość, która i czuła, i myślała, i jeszcze był no papieżem, tak, czyli kolejnym namiestnikiem Chrystusa. Dla wierzących osób, no to Kościół jest tym jakby naturalną konsekwencją obecności Chrystusa na ziemi. No i jakby ten, ja nie do końca potrafię to wytłumaczyć, natomiast no, dla mnie to była taka osobowość, która no, to ja wiem, że jak był papież, to czułem się w miarę spokojnie.
Ojcze Święty, Ty byłeś prawie Bogiem, wielbiliśmy Cię tak jak ikonę. Jakoś słuchać ja dzisiaj nie mogę, że odszedłeś na drugą już stronę. Ty z odwagą na przekór miernocie dodawałeś nam wiary i siły, choć nie w smak byłeś czerwonej hołocie, jej czarne kule cię nie zabiły. Nie opuszczaj nas dziś, Ojcze Święty, jak bez Ojca nam żyć i świecznika, jak mam bronić przez życiowe odmęty, bez latarni, bez przewodnika. Mówią, wiara przenieść może góry, przecież z Tobą cud zdarzał się stale. Popękały Berlino już mury, pojednałeś nas Ty z Jeruzalem. Jeszcze tyle jest złego na świecie, do wolności szlak trzeba ocalić. Nie zostawiaj w potrzebie swych dzieci, bo jesteśmy wciąż tak niedojrzali. Nie opuszczaj nas dziś, Ojcze Święty, jak bez Ojca nam żyć i świecznika, jak mam bronić przez życiowe odmęty, bez latarni, bez przewodnika. Wiem, że życiem wskazywałeś nam drogę, wiem, że mogłeś być bardzo zmęczony, ale jakoś uwierzyć nie mogę, że podążą tą drogą miliony. Choć romantyzm w mym sercu zagościł, to realizm gdzieś w głębi też chronię. W imię małych, ulotnych wartości lud duchową twą lekcję roztwoi.
Człowiek ma wybór, ale to tak naprawdę nie do końca ma wolny wybór, bo jest ciągle nagonka i ciśnienie w tę stronę, w tę stronę. Ja mówię, że ma wolny wybór, a tak nie do końca, bo wolny wybór, piękne zdanie Augustyna, jest między dobrym a lepszym, tak naprawdę. Oczywiście między złym i dobrym też jest wybór, tylko że to jest zawsze ten jakby niższy poziom wyboru, a wyższy poziom to jest tak naprawdę między dobrym a lepszym.
Wiesz co, a co ty byś powiedział, zmieniając trochę temat, ale to jest dobre pytanie, co ty byś powiedział i w jaki sposób rozmawiać z tymi dzieciakami, wśród których dzisiaj jest wrzucana w internecie na przykład kontestacja Jana Pawła II. Nasze pokolenie widziało to, co widziało. Widziało cud, nam się nie wmówi. Natomiast do tych dzieciaków różnymi formami nawiązującymi do jakiejś kontestacji, kontrkultury, często dosyć łopatologicznymi, jakimiś dowcipami, różnymi innymi rzeczami, patrzę taki filmik do tych dzieciaków, że jest jakaś wredna matka, która coś wykrzykuje w kuchni na dziecko, wisi Jan Paweł II, tak? Tego jest bardzo dużo, to znaczy jakby ktoś uznał, że to jest moment, kiedy można spowodować, żeby tradycja, myśl Jana Pawła II nie były przekazane już tym, którzy może urodzili się po jego śmierci.
No to znaczy, że Jan Paweł II miał coś ważnego do powiedzenia i był ważną postacią, bo inaczej go próbuje utrącić. No to myślę, że naturalna kolej rzeczy zawsze z wielkimi ludźmi. No to tak samo jak z Chrystusem. Próbuje się ogołocić z bóstwa, próbuje się ogołocić z tego, że był człowiekiem, że to nie może być i Bóg człowiek i tak, i umarł na krzyżu, a to tam nie krzyż, to nie to i to nie ma sensu, a przecież proszę zwrócić uwagę, że na miejsce czaszki, gdzie został Chrystus ukrzyżowany, to jest miejsce, gdzie spoczęły kości Adama, który przyniósł Melchizedek i Noe. No to nie są przypadki wszystko, prawda? Co się dzieje? Jeżeli Noe przynosi kości z Melchizedekiem Adama i napisane jest w Piśmie Świętym, że tutaj się jakby narodzi nowy człowiek.
No, jesteś kapłanem tak jak Melchizedek, tak?
Tak jest. No nie, to nie są przypadki. No jak się to wszystko w ten sposób potraktuje, no to wiadomo, że to się będzie próbowało. No siły duchowe, które cały czas się jest ta walka duchowa, bo my nie jesteśmy tutaj jadąc dzisiaj, myśląc jeszcze o piątce, to jest tak, że przecież my jakby nie mamy końca swojego życia tutaj na ziemi, to jest tylko etap. No, życie, które się tutaj kończy, dla mnie jest kompletnie bez sensu. To po co w ogóle, po co ta ofiara tych chłopaków, po co ofiara wielu, po co wychowywać dzieci? No, niech sobie puścić je samopas i niech se tam wybierają życia, my hulaj dusza i ciągle. Po co jakikolwiek trud jest potrzebny, nie? No to wszystko jakby, i ja w to głęboko wierzę, no i też tak nawet czuję, że to jest po że jakby zmierzamy w kierunku, który... Zresztą miałem ciekawą rozmowę parę tygodni temu, poznałem takiego człowieka w Katowicach, który mi zaczął opowiadać o swoich duchowych takich, że on w ogóle przeżył śmierć, że był po drugiej stronie, odczuwa tak wielką miłość, że w ogóle nie chciał wracać. Pierwszy raz słyszałem bezpośrednio z kogoś, kto jakby przeżył.
W wywiadzie z chuliganem Andrzej Dufek to mówił, kibic Lech i Gdańsk, Federacja Młodzieży Walczącej, to ta podobna opowieść.
Czyli, że jakby no, musi być coś takiego, co oczywiście to jest pewien system wartości, według którego tu szczególnie w Wielkopolsce praca, rodzina, te wszystkie, no to w takim razie po co to wszystko ma być? No to wszystko po to, żeby budowało pewien system wartości, pewną hierarchię wartości w życiu, żeby człowiek był zbudowany na jakichś wartościach, na jakichś fundamentach i relacjach, bo bez tego, jak się dom na fundamencie zbuduje, tego nie ma.
Wiesz, to mi się przypomina jedna z książek Tadeusza Nowakowskiego, pisarza emigracyjnego, który miał dostęp do Jana Pawła II, był jedną z takich kilku osób, które on dopuszczał do siebie. Jak później jego syn wspominał, to wtedy tylko było słychać śmiech, bo Tadeusz Nowakowski mu zdradzał wszelkie plotki możliwe i opowiadał w taki bardzo ludzki sposób o tym, natomiast on opisywał jedną sytuację, kiedy Jan Paweł II leciał w samolocie i w pewnym momencie jakiś jego rozmówca mówi, no ale, czy chyba dziennikarz, że no teraz Ojciec Święty to musi już w stanie wojennym porzucić wszelkie nadzieje o wolnej Polsce. No i że jeden raz widział Jana Pawła II naprawdę wściekłego, to znaczy, który powiedział, ty mi to człowieku mówisz, ja jestem z kraju Mickiewicza, Chopina, tam wymieniał tak. Mioty i ty mi opowiadasz takie bzdury. To jest moim zdaniem trochę przesłanie dla tych, którzy dzisiaj mówią, że no już będzie w ogóle źle i tak dalej. To historia Polski pokazuje co innego, że te fale przychodzą i odchodzą.
Zawsze jest w sumie, bo to jest też tak, że każdy kraj, każdy naród ma jakieś... Ta unifikacja jest, która gdzieś tam się dzieje, ona się nie dzieje bez przyczyny. Nie można unifikować czy człowieka, czy... No te narody są jakoś... Każdy naród ma swoje... My jesteśmy położeni między Rosją a Niemcami. No musi być tutaj jakieś... Po prostu, no coś musi być, ale to my się o tym dowiemy dopiero później, jak już będziemy w innej rzeczywistości. Teraz to my musimy jakby wykonać to, co tu mamy, to zadanie,
wiesz, które jest do wykonania. 50 lata, 40 lata szpilki socrealistyczne, tryskające młodością, tryskające energią, no i ciemnogród się kończy, coś takiego, tak?
No,
wracające ten początek lat 90. Później jest ten czas Palikot też na fali. Teraz, po czym nagle fala się kończy, nie zostaje Palikot premierem, prezydentem, tylko wręcz przeciwnie, znika. Tak. Teraz mamy tą falę ze strajkiem kobiet, no i ludzie, niektórzy załamują ręce, mówią, o, to już tak musi iść. Moim zdaniem jakby w polskości, w tej całej ofierze, która w tym się działa, ale też w tym intelektualnym jakby podwalinach tego, czym ta polskość jest, jest zdolność odradzania się i powstrzymywania tego typu fal.
To jest jakby fenomen naszej historii, naszego narodu. Cały czas jak próbuje się, bo ludzie chcą żyć w spokoju, chcą mieć rodziny, żyć w spokoju, jakoś się rozwijać, prawda, a tu ciągle ktoś szarpie. Jak nie z tej, to z tej. I to tak przez wieki jest.
Jest ten pomnik Jerzego Kaliny, który był w wywiadzie z chuliganem we Wrocławiu, gdzie te postacie schodzące pod chodnik i wychodzące i wychodzące w górę, czyli w taki sposób toczy się nasza historia.
Jeszcze o festiwalu chciałem dwa słowa. Ten festiwal Niepokorni, Niezłomni Wyklęci, to jest świetna sprawa. Byłem pierwszy raz. Po pierwsze, atmosfera nieprawdopodobna. To szczególnie na finale było widać, już potem jeszcze na bankiecie. Dyrektor tańczył ze 106-letnią kobietą, laureatką, który był śpiewy, prawda? No coś nieprawdopodobnego. Warsztaty pitchingowe, polecam każdemu,
kto... Wszystkiego nie zdradzaj, bo tabloidy tutaj się rzucą.
Nie, to nic nie było takiego. Natomiast...
Tego się trzymajmy.
Tak jest. Warsztaty pitchingowe dla każdej osoby, która chciałaby rozwijać dokument, to polecam, dlatego że to było tak. Przyjechaliśmy, ja akurat byłem wcześniej jeszcze, miałem tematy w którym mieście. We wtorek się zaczęła pierwsza próbna. Wszyscy słuchali, każdy coś mówił. Były osoby prowadzące, Franco De Peña, Darek Dikt i Grzesiu Pacek, ale też osoby, które miały swoje projekty, zabierały głos, co się podobało, co nie. Następnego dnia było wszystko przemontowywane, robione tak, jak miało być, bo dwóch montażystów, którzy pracowali. To była środa. Potem w czwartek była próba, jak próba występu, a w piątek już był próba pitchingu, a w piątek był pitching. Absolutnie rewelacyjny czas. Tyle, ile powinno być. Niektóre osoby przyjechały później, to już widać było chaos wypowiedzi, a to, jak to było dobrze przygotowane, jak się słuchało, naprawdę te osoby, które pitching prowadziły, one się angażowały w projekt, chciały dobrze dla projektu. Ja jestem zachwycony. Pierwszy raz w czymś takim brałem udział.
Artur Piotrowski był
dziękuję,
moim gościem.
Dziękuję, bardzo miło.
W wywiadzie z chuliganem. Opowieść o historii polskiego chuligaństwa, chuligaństwa toczącego się przez wiele wieków. Historia polskiego buntu, który dział się i będzie się dział w historii, jest przedmiotem zainteresowania programu Wywiad z chuliganem. 18 w Radiu Poznań w każdą sobotę, 22 w niedzielę w Telewizji Republika, a w poniedziałki od 10 na YouTubie mogą Państwo podawać dalej, polecać, przynajmniej dopóki te media społecznościowe działają, bo ostatnio różnie z tym było. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. We'll be right back.